Gościem poranka wnet Marek Jurek. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Święto flagi, święto Polaków i Polonii. Jutro święto 3 maja, weekend jak co roku w Polsce świąteczny.
Bardzo ładny, chyba kwiecień był jakiś bardzo chłodny, wbrew przekonaniu o tym, że jest ocieplenie klimatu. To wiosna była chłodna mocno i podobno jeszcze jak się mają mrozy wrócić po świętach majowych, ale...
Przed nami zimni ogrodnicy, więc wszystko byłoby na miejscu i zimna Zośka, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. To już chodzi o aurę za oknem, aura polityczna, w jakiej będziemy świętować w roku wyborczym, więc zawsze święta 3 maja i dzisiejsze święto jest nacechowane tym, że mamy wyścig wyborczy.
W napięciu wyborczym, z reguły w demokracji się mówi, że każde wybory są rozstrzygające, każdy rozstrzygnął.
I każde są najważniejsze.
To albo tamto najważniejsze, ale rzeczywiście moment jest bardzo szczególny, dlatego że zbiega się kilka procesów, no jest wojna na Ukrainie. Tutaj raczej większych kontrowersji w kraju nie ma. Raczej licytacja tego, kto bardziej radykalne stanowisko zademonstruje. Ale jest też sytuacja bardzo dramatyczna w Unii Europejskiej, tak, za dymami wojny właściwie. Skryte są te działania Unii Europejskiej, która coraz bardziej dąży do budowania tego, co oni otwarcie nazywają własną suwerennością, a biorąc pod uwagę, że suwerenność jako władza zwierzchnia, ona jest niepodzielna, to oznacza po prostu konfiskatę władzy państw narodowych. No już widzimy na przykład, że wyraziliśmy zgodę na kolektywne podatki, które będą spłacać nasze wnuki. To jest sytuacja bardzo dramatyczna, nie mówiąc o tym imperializmie ideologicznym Unii Europejskiej, dla której takim symbolem, to myślę, że też niezauważonym, to była rezolucja Parlamentu Europejskiego, ale w tym wypadku już nie przeciwko Polsce czy jakiemukolwiek innemu krajowi w Unii Europejskiej, ale przeciwko Stanom Zjednoczonym, domagające się od tego, żeby poszczególne kongresy stanowe, parlamenty poszczególnych stanów, żeby wycofały ustawy o ochronie życia i potępiające werdykt Sądu Najwyższego. I to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jest bardzo poważne. I no wreszcie mamy do czynienia z faktyczną alternatywą polityczną, która w moim przekonaniu nie jest ani opozycją, bo opozycja to jest alternatywa Rzeczypospolitej, to jest ta alternatywa, propozycja innej polityki państwa, tylko która w ogromnym stopniu jest partią zagranicy, która jest antykonstytucyjna. To tutaj, obok państwa, na Placu Zamkowym odbywała się demonstracja, gdzie atakowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Donald Tusk atakował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku o suwerenności Konstytucji Rzeczypospolitej w stosunku do wszystkich umów międzynarodowych, a przecież no, to orzeczenie, to mające wartość samo w sobie, ale ono tylko powtarzało to, co w okresie akcesji w latach 2003-2006 wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny potwierdzał. Pomijając to, że no, jest zasada clara non sunt interpretanda, że sama Konstytucja jest jednoznaczna w tej sprawie, to jest jeden przykład, nie musimy sięgać dalej, żeby pokazać, z jak bardzo antykonstytucyjnym przedsięwzięciem mamy do czynienia. Więc sytuacja, że ugrupowania, które chcą wywrócić konstytucyjny porządek państwa, które tak naprawdę w stosunku do wartości konstytucyjnych reprezentują często kompletnie nihilistyczne podejście, traktując je tak, jakby ich nie było, no to jest sytuacja bardzo poważna, więc ja zawsze sam staram się kontrolować to, czy nie przesadnie dramatyzujemy, bo politycy mają tego skłonność, czy nie przesadnie dramatyzujemy rozstrzygnięcie, które jest przed nami, ale ono będzie bardzo poważne.
Będzie bardzo poważne. Parę wątków pan marszałek poruszył. To, który by wybrać, może wybierzmy kwestię Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki zgodził się w grudniu roku 2020 na wprowadzenie pakietu Fit for 55. Wtedy nie było konkretnych zapisów. One teraz nam się objawiają. Teraz je przyjmuje Europarlament. Będzie przyjmować Rada Europejska już większością głosów, a nie jednomyślnością. okolicznością to jest koniec polskiej suwerenności, to jest ograniczenie naszej suwerenności.
Ona jest kawałkowana bez przerwy i to w każdej dziedzinie. No, dla mnie takim bardzo dramatycznym momentem to była zgoda na tą tak zwaną warunkowość, czyli praworządność za pieniądze. Dostaniecie pieniądze i zgódźcie się na łamanie praworządności w Unii Europejskiej, bo tak to należy interpretować. Artykuły 2, 7, kluczowe traktatu o Unii Europejskiej, no, które stwierdzały po prostu fakt, że Unia jest zawarta między państwami demokratycznymi i tego demokratyzmu każdego z państw Unii nie wolno kwestionować, chyba że istnieje bardzo szerokie przekonanie wewnątrz rządów państw do Unii należących, że jakiś kraj od zasad demokratycznych odchodzi.
A to był błąd? Tylko, to, co zrobił Mateusz Morawiecki, polski rząd, że zgodził się wtedy trudne warunki?
Ogromny błąd. Nie ceduje się suwerenności za pieniądze, ale w ogóle nie można się zgadzać na łamanie praw należnych państwu, czy na łamanie praw należnych obywatelom, na łamanie prawa sprawiedliwości należnej komukolwiek w zamian za hipotetyczne pieniądze, których Polska nie dostała. A powtórzę jeszcze raz, no ani w stosunku do Polski, ani do żadnego innego państwa nie stwierdzono w sposób formalny w procedurze przewidzianej w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, że istnieje w ogóle jakiekolwiek ryzyko odejścia od demokracji, więc tylko dlatego, że istnieje, że politycy prowadzą taką kampanię, że taka kampania jest w mediach, to nie znaczy, że można stwierdzać, że zachodzi taki fakt prawny w kategoriach rządów prawa, dlatego, że w Polsce się bardzo często mówi, że nie ma sprawiedliwości bez prawomocnego wyroku sądowego. No dobrze, ale tak samo w Unii Europejskiej nie ma praworządności bez prawomocnego stanowiska Rady Europejskiej, na przykład w sprawie przestrzegania zasad demokratycznych, wartości unijnych przez poszczególne państwa. My się zgodziliśmy na to, że o tym będzie decydować Komisja Europejska, że ona będzie uruchamiać jakieś mechanizmy wymuszenia, że będzie wstrzymywać środki budżetowe należne Polsce z tytułu płaconej składki, przestrzegania reguł unijnych, otwartego rynku i tak dalej, dlatego że tak Komisja Europejska chce. To jest, mówię, to powtórzę jeszcze raz, sytuacja bardzo dramatyczna.
W ramach tego całego cyklu świąt, wczoraj 1 maja, dla niektórych święto pracy, dla niektórych raczej w mniejszości, może Bogu dzięki, w mniejszości pozostających, ale też 19. rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bilans po 19 latach jest jaki? Unia przestała nam tylko służyć, a stała się bardziej balastem rozwojowym?
Akcesja do Unii Europejskiej to był wybór tak zwanego rozwoju sponsorowanego, wynikający z tego, że społeczeństwo nie było w zasadzie gotowe dźwigać ciężarów samodzielności rozwojowej, tego, że to będzie wolniej, może na solidniejszych fundamentach, ale wolniej.
Pan marszałek, wtedy polityk Prawa i Sprawiedliwości, chyba jako jeden z niewielu był w tej frakcji przeciwko.
Tak, ja reprezentowałem na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, wtedy byłem wiceprezesem, stanowisko przeciwne i co więcej powiem, że moje stanowisko się potwierdziło nawet w dwójnasób, dlatego że...
A ten rozwój gospodarczy, który, to wszyscy widzimy, że przez 20 lat polska gospodarka się zmieniła niesamowicie.
W czasie... Przepraszam, to jest jedynie... To, co za chwilę powiem, to jest jedynie przywołanie faktu historycznego, a nie porównanie, bo porównanie moglibyśmy robić, ono było wielowątkowe i na to czasu nie mamy. Ale powtórzę jeszcze raz. W XIX wieku Polska też się zmieniła społecznie, gospodarczo pod zaborami, tylko suwerenności nie było. Warszawa, ale szczególnie okolice Łodzi, funkcjonowały w niesamowitym wspólnym rynku, który się ciągnął od Finlandii po Kamczatkę. I to, że to była ogromna koniunktura gospodarcza dla Polski, to jest fakt. Łódź była tą ziemią obiecaną, zresztą jeszcze w czasach naszej niepodległości, teraz tekstylia były jednym, dopóki nie przyszła konkurencja chińska, mówię o czasach zupełnie współczesnych, tekstylia był jednym z napędowych dziedzin polskiej gospodarki, polskiego eksportu, że w latach 90., ale tym bardziej tak było w latach 1890, 100 lat wcześniej, to był ogromny wspólny rynek i tak dalej. Róża Luksemburg tworzyła wtedy teorię, że niepodległość Polski jest nieracjonalna ekonomicznie. Kiedyś Marian Piłka Leszkowi Millerowi postawił taki zarzut neoluksemburgizmu, że oni dokładnie głoszą to, co SDKP i L 100 lat wcześniej, że suwerenność się nie kalkuluje, suwerenność jest za droga. My uważamy, że suwerenność jest zasadniczą wartością i na dłuższą metę rozwój sponsorowany się nie kalkuluje.
Tylko rzeczywistość była taka, że w 10. rocznicę, w 15. rocznicę większość Polaków nie dostrzegała minusów, dostrzegała niemalże same plusy. Teraz to się zmieni w ramach tego pakietu, o którym wspomniałem, Fit for 55, kiedy rzeczywiście ten nacisk finansowy będzie duży.
Tego, że panie redaktorze, no... Jeżeli ma być tak, jeżeli programem jest to, żeby za 12 lat samochód spalinowy zaczął wychodzić z użytku, no to jest program tego, że w gruncie rzeczy mamy znaleźć się w takiej sytuacji, że samochód, który dzisiaj spełnia funkcję zupełnie inną niż 30 lat temu, bo społeczeństwo jest bardziej mobilne. Kiedyś wieś się kojarzyła z rolnictwem, dzisiaj, i mówię nawet nie tylko o Polsce, ale we Francji. Dzisiaj się mówi, że na przykład ceny benzyny to jest podstawowy interes wsi, dlatego że ludzie tam muszą dojeżdżać 15-20 kilometrów do pracy i tak dalej. Społeczeństwo jest mobilne, to jest dobro pierwszej potrzeby, a ono ma stać się znowu dobrem rzadkim. Ma się stać znowu dobrem rzadkim, dlatego że Unia Europejska zarządza taką politykę, nie licząc się, już pomijając racjonalność tej polityki ekologicznej, ale zupełnie nie licząc się z barierami rozwojowymi krajów Europy Środkowej i z dysproporcją kosztów, jakie za taką politykę będą ponosić społeczeństwa bogatsze i społeczeństwa, które się muszą rozwijać, dlatego że były od wolnego świata fizycznie oddzielone.
To ja zadam jeszcze, a może nawet bezczelne pytanie, ale jesteśmy między 1 a 3 maja, to poruszając się właśnie między akcesją a konstytucją 3 maja, kiedy święty Jan Paweł II mówił, droga od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, a może trzeba iść w odwrotnym kierunku teraz, no, od Unii Europejskiej do Unii Lubelskiej.
Ja, panie redaktorze, skomentowałem te słynne papieskie słowa, że dzisiaj jak się słucha tych, którzy te słowa wychwalali kilkanaście lat temu, to właściwie należało powiedzieć od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, do widzenia. Dlatego, że autorytet Jana Pawła II, który miał być autorytetem rozstrzygającym również w kwestiach życia publicznego i tak dalej, był. Pierwsze 15 lat naszej niepodległości obecnej to była budowa Polski, jednym z elementów naszego realnego ustroju, jak to mówił świętej pamięci Ludwik Dorn, tej realnej konstytucji to był konsensus wojtyliański. W porządku moralnym to był wybór tych podstawowych wartości, które papież przywoływał, które się mieściły i w afirmacji prawa naturalnego i w pewnym optymistycznym stosunku do demokracji liberalnej. Bardzo z tego korzystały również ugrupowania liberalne. Mówiono papież praw człowieka, cytowano od Unii Europejskiej do Unii Lubelskiej, a dzisiaj się mówi do widzenia. Dzisiaj po prostu mamy dewojtylizację, która ma być jednym z instrumentów tej właśnie radykalnej zmiany Polski, tego wywrócenia zasad życia społecznego i publicznego, o których mówiłem, które tworzą dzisiaj które podkreślają znaczenie tego wyboru, który będziemy dokonywać na jesieni.
Dobrze, ale jeżeli jeszcze wróćmy do Unii Europejskiej, jeżeli myślimy o tym, żeby tak jak Wielka Brytania w jakiejś formule opuścić wspólnotę, to pojawia się pytanie, co budować? No, mamy na wschód od nas sąsiada, który wybrał inną drogę, Białoruś. No i nikt nie chciałby być, przynajmniej nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby, żeby Polska była na miejscu Białoruś.
Wiele państw, które w Europie, na zachodzie, które nie należą do Unii Europejskiej, no przede wszystkim 3, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania.
To tylko należą zupełnie, i tak dalej. Zupełnie inne miejsce na mapie świata.
Natomiast, no, czy zupełnie inne, Norwegia jest...
Ocean, złoża, no, gaz, jest, ropa, żyć nie umierać. To tylko słońca
Norwegia
mało.
Jest jednym z niewielu państw Sojuszu Przymierza Atlantyckiego, który graniczy z Rosją, tak jak Polska zresztą. I także to akurat
chociaż nas... tamta granica nie jest taka
duża.
No
my
dużo.
Też na szczęście, my też nie mamy bardzo dużej, ale niestety ona od 2 lat się bardzo poszerzyła w wyniku po tej rewolucji powyborczej. No, zależność Białorusi od Rosji ogromnie wzrosła. Ale wracając
do... Unii Europejskiej dają tą bezalternatywną sytuację, że dzisiaj, albo Bruksela, albo Moskwa.
Pan pyta, co dzisiaj jest ważne. Ważne jest budowanie, umocnienie w społeczeństwie poczucia wartości suwerennego państwa, suwerenności, wartości państwa polskiego i potrzeby suwerenności, a potem jest polityka. Dlatego, że bardzo często entuzjaści Unii Europejskiej obrażają się o porównanie do Związku Sowieckiego, takie retoryczne i tak dalej, więc ja raczej bym zrobił tutaj porównanie, które warto zrobić operacyjnie, do sytuacji różnego rodzaju ruchów na rzecz suwerenności w Imperium Brytyjskim. I zawsze powtarzam jedno, że jak pan spojrzy na Indyjski Kongres Narodowy, na Fiona Fall, prezydenta de Valery, która doprowadziła do przekształcenia tego wolnego państwa irlandzkiego w republikę. Jeżeli spojrzymy na agencję żydowską w Ziemi Świętej w Izraelu, to każdy z tych ruchów w okresie II wojny światowej na przykład zawiesił postulat suwerenności, mimo że zrealizowali go bardzo szybko po zakończeniu wojny, dlatego że powiedział, że dzisiaj są inne priorytety. Dzisiaj świat walczy z Hitlerem, Imperium Brytyjskie jest po dobrej stronie historii, dlatego ten nasz narodowy postulat, on podlega zawieszeniu. Po drugie,
a nie, to tu się zatrzymajmy. To jest tak, że to jest analogia do wojny na Ukrainie? Jaki wniosek pan marszałek z tego przykładu, z tej analogii wyciąga?
Przede wszystkim taki, że dzisiaj to jest zupełnie inne. Znaczy, na pewno, jeżeli państwa Europy Środkowej udzielają ogromnego poparcia Ukrainie, my jesteśmy solidnymi sprzymierzeńcami Stanów Zjednoczonych i dzięki w gruncie rzeczy państwom środkowoeuropejskim, Amerykanie mogą, to jest jedna z przesłanek efektywnej pomocy dla Ukrainy, ale tego już na przykład nie można powiedzieć o Francji, o Niemczech, których stosunek do tej wojny jest o wiele bardziej dialektyczny. Ale ja mówię w tej chwili o czymś zupełnie innym. Ja mówię o tym, że dzisiaj nie chodzi o to, żeby rzucać jakieś hasło, że jutro bez spełnienia żadnych przesłanek i tak dalej Polska radykalnie zmieni swoją politykę. Dzisiaj chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że suwerenność Polski jest wartością, że Unia Europejska konfiskuje suwerenność i na dłuższą metę uczestnictwo w tym mechanizmie może doprowadzić do utraty kontroli nad własną przyszłością i chodzi o budowanie przesłanek suwerennej przyszłości. Nie jakąś hecę, że ktoś tam rzucił hasło polexit i potem atakował, tak jak w 2020 roku rzucono hasło polexit i atakowano wszystkich tych, którzy próbują bronić praw, na przykład traktatowych praw Polski na forum Unii Europejskiej. Ale trzeba powiedzieć też z drugiej strony jasno, że na długą metę udział w tym mechanizmie może doprowadzić do kompletnej utraty naszej kontroli nad naszą własną przyszłością i że przyszłością Polski musi być przywrócenie suwerenności.
Jest taka partia, która 3 maja ma kongres, zmieni nazwę z Solidarnej na Suwerenną Polskę. Partia Zbigniewa Ziobry. Do polityki partyjnej, panie marszałku, na chwilę przejdźmy. Marek Jurek, gościem Poranka Wnet, powiedział pan o kluczowej znaczeniu tych wyborów, o tym, że są, że strona opozycyjna to jest strona, która suwerenności nie zapewni, a po stronie prawej. Prawo i Sprawiedliwość to jest partia polskiej suwerenności, czy nie jest?
Prawo i Sprawiedliwość opóźnia te procesy, w których Platforma Obywatelska, czy Europejska, czy jak to nazwało, koalicja taka, czy siaka, no, chce brać udział z entuzjazmem, która po prostu reprezentuje roszczenia zagranicy w stosunku do Polski. I taka jest różnica między tymi partiami. Jednocześnie paradoks polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj efektywnie to jest jedyna partia, która te procesy do pewnego stopnia może opóźniać, chociaż w dużym stopniu się na nie zgadza, dlatego że ona opóźnia, ale w sytuacji krytycznej no to jest tak, jak z tą zgodą na ten mechanizm pieniądze za praworządność. To się po prostu na to wszystko zgadza, tak jak wcześniej na traktat lizboński i tak dalej. Problem nie polega dzisiaj, w gruncie rzeczy mówię, to jest problem, dzisiaj zasadniczym problemem tych wyborów nadchodzących to jest to, żeby partia zagranicy nie doszła do władzy.
Partią zagranicy jest, jak rozumiem, Platforma Obywatelska i Lewica.
Generalnie tak. Tak,
a to, co
tak
się tworzy dookoła PSL-u i
przede wszystkim Hołowni? Platforma Obywatelska, no znowu, to jest takie opóźnianie wewnątrz opóźniania i tak dalej. No, ja żałuję dlatego, że...
Co to jest za twór, jak pan marszałek z doświadczeniem chodzi... tylu lat w polityce patrzy na ten mariaż PSL-u z Hołownią? No, to jest coś, co... Trzecia droga, bo chyba tak się tutaj sam będzie nazywać, to jest jakaś trzecia droga? Co to jest za
pan Szymon Hołownia chciał przelicytować resztę opozycji w... w ataku na dzisiejszy obóz władzy. I to wtedy, kiedy oni uważali, że dla pacyfikacji stosunków z Unią Europejską trzeba zgodzić się na tam zmiany w tej polityce sądowej i tak dalej, to Hołownia był jedynym, który uznał, że to jest niewystarczające i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o sam PSL, no oni mieli dwa, trzy lata temu był dobry projekt Marka Sawickiego, tak zwanej Koalicji Polskiej. Doktor Sawicki ściągał do PSL-u.
Pana marszałka tam też ściągał,
Namawiał. Ale podziękowałem, tak. Bardzo namawiał.
A to szeroko chciał budować.
I świętej pamięci pani minister Fedak, dla której miałem ogromne uznanie z tego powodu, ale im obojgu powiedziałem, to jeszcze innym propozycjom powiedziałem, że nie, że w tych warunkach to jeżeli oni są po prostu od nogą...
To oni poszli na lewo, do Szymona Hołowni.
Najpierw to oni stali się od nogą Platformy Obywatelskiej, powtarzając w kółko, że więcej głosów zdobędą dla opozycji, idąc osobno, niż idąc razem. I mówię, to było zupełne odejście od tych dobrych pomysłów Marka Sawickiego, który chciał bardziej usamodzielnić tę partię. Mówię, ściągając Filipa Libickiego, Kazika Ujazdowskiego, profesora Bartoszewskiego, juniora i tak dalej. Natomiast dzisiaj, dzisiaj PSL jest partią bardzo poprawną politycznie. Nawet w Parlamencie Europejskim, wtedy, kiedy chcą się odróżnić od Platformy Obywatelskiej, to nawet nie wstrzymują się od głosu, tylko nie biorą udziału w głosowaniu, tak jak na przykład w tych antypolskich głosowaniach aborcyjnych.
Przy pakiecie Fit for 55 cała trójka europosłów PSL-u była za.
No właśnie, więc mówię, więc to, i to powtarzam, że niewiele się różnią, że jeżeli chcą się odróżnić, to nie biorą udziału w głosowaniu, bo nawet się nie wstrzymują, nawet nie głosują inaczej, tylko co najwyżej wtedy się uchylają od głosowania, więc mówię, tutaj jakieś alternatywy nie widać. Tym niemniej...
Konfederacja, panie marszałku.
Tym niemniej...
Muszę coś o Konfederację i jeszcze z takim dopytaniem, ta suwerenna Polska powstaje, znika Solidarna Polska, jakby już słowo Solidarna nie była wystarczająco silne, trzeba było dać suwerenność, a Konfederacja rośnie przekazem, przynajmniej tak wszyscy mówią, i to chyba jest prawda, przekazem Sławomira Mentzena, przekazem bardzo mocno liberalnym, libertariańskim dla pana marszałka Czeka, Solidarności, jak się patrzy na to młode pokolenie, które jest, które jak rozumiem, bardzo mocno rezonuje na te hasła całkowitej wolności gospodarczej i zrzucenia wszelkich obowiązków społecznych.
Tam jeszcze do tego dochodzi taka ideologia, takie idee pokoleniowe i ideologia pokoleniowcowa, bo tak oni często mówią, że próbują zmiany dokonać i tak dalej, jakieś pokoleniowej tak zwane. Znaczy na pewno pan Sławomir Mentzen jest bardzo, bardzo obiecującym politykiem. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle wybór jego i to współprzewodnictwo jego i pana Krzysztofa Bosaka to może być dobre dla tej partii. Natomiast mówię, jak ja słuchałem ich tego orędzia głównego, na tym takim mitingu prezentującym objęcie przez nich przywództwo, to mnie uderzyło jedno przede wszystkim, że partia, której, czy formacja, której odnogą jest ruch narodowy, powołująca się na wartości narodowe, nie mówi przez godzinę, nie mówi nic o najważniejszym wyzwaniu dla polskiej racji stanu, gdzie rzeczywiście potrzebna jest w Polsce refleksja, to znaczy o wojnie na Ukrainie, właśnie mówi o podatkach i tak dalej, różnych rzeczach ważnych.
Mówi o ZUS, to piramida finansowa. Ja słyszę o tym, że ZUS jest piramidą finansową, od kiedy się urodziłem i ten ZUS trwa i zdaje się, ma się coraz lepiej.
I ludzie pobierają, mają gwarantowaną starość i tak dalej. No ja mówię, nie po to walczyłem
A to nie jest populizm?
Panie redaktorze, ja nie po to walczyłem z Timmermansem o to, żeby kobiety miały prawo do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego, co polski trybunał, wypominając mu, że albo bronią demokracji konstytucyjnej w Polsce, albo nie. Bo jeżeli bronią, to niech nas nie nakłaniają do tego, żeby ją łamać, bo Trybunał Konstytucyjny wyraźnie powiedział, że kobieta również ze względu na swoje dodatkowe funkcje społeczne ma prawo do wcześniejszego. I społeczne, i status,
a Unia Europejska chciała
tak dalej, a Unia Europejska chciałaby to wyrównać. No, Konfederacja też w tej chwili, ale w oparciu o... Ja mówię, nie mówię tutaj, bo pan Sławomir Mentzen jest ekonomistą, on daje argumentację ekonomiczną. Natomiast
prawnikiem.
Jeden...
Zajmuję się podatkami, tak? Ale jako prawnik.
To ciekawe. To
jest, chociaż skończył
wypowiada
też
się,
astrofizykę.
Wypowiada się naprawdę na tyle kompetentnie, że myślałem, że
nie,
w jego
nie
wypadku...
Nie, bo prawnik jest zajmuje się podatkami, więc w tym sensie zna
świetnie
się na
to. Natomiast mówię, jeden z innych liderów Konfederacji powiedział, że właściwie oni są za skróceniem odpoczynku emerytalnego, za wydłużeniem wieku pracy, bo ja zawsze uważam, że zawsze lepiej warto to powiedzieć, że to jest skrócenie odpoczynku emerytalnego, dlatego, że na nich głosują ludzie młodzi. No to też nie jest podejście narodowe, to nie jest myślenie w kategoriach całości życia narodowego, już w ogóle szczególnie formacja narodowa powinna mieć szczególny szacunek dla senioratu chyba, no bo na ciągłość jest jedną z zasadniczych wartości narodowych, ale mówię, w moim przekonaniu, wracając do rzeczy, suwerenna Polska to jest nowe otwarcie, to nie jest debiut, ale to jest nowe otwarcie. Konfederacja to jest partia, która formacja, która od paru lat działa, one mogą spełnić bardzo istotną rolę, wyrażając nastawienie tej części opinii, która chce bronić suwerenności. Oczywiście do tego, żeby cokolwiek obronić, mówię w najbliższych latach, 2, 3, 4 lata, czas kadencji, którą otworzą te wybory. Oczywiście będzie też potrzebne poparcie Prawa i Sprawiedliwości, być może nawet PSL-u dla opóźniania pewnych procesów i tak dalej. Więc ja wszystkich, którzy myślą w kategoriach odpowiedzialności narodowej, odpowiedzialności za przyszłość państwa polskiego, zachęcam do tego, żeby nie ulegać egzaltacji wyborczej, bo egzaltacji jest za dużo. Trzeba głosować w obronie Polski, trzeba dokonać dobrego wyboru, trzeba od polityków domagać się, żeby nie tylko promowali swoje tak zwane projekty, ale żeby potrafili budować szeroką większość na rzecz ich realizacji, a również przeciwstawienia się rzeczom niebezpiecznym. Trzeba analizować stanowisko każdej z tych partii, no ale widzimy, że jest tak, jak jest. Ogromne zagrożenie ze strony radykalnego nurtu opozycji. Rząd, który poczynił bardzo wiele ustęp wobec Unii Europejskiej. Ugrupowania, które być może, mówię, mogą wyrażać stanowisko tej części opinii, dla której suwerenność Rzeczypospolitej jest zasadniczą wartością, w których polityce do tej pory było dużo retoryki, dużo separatyzmu i tak dalej. PSL, który przeprowadził transformację, który trochę się odchylał od opozycji i znowu stał się jej odnogą i tak dalej. Tak mniej więcej wygląda w tej chwili panorama wyborcza.
Podział pół na pół.
Ale najważniejsze, głosować trzeba za Polską. Niech każdy odpowiedzialnie dokona tego wyboru i to myślę zasadnicze przesłanie przed świętem 3 maja.
Tak jest.
Nie ulegając egzaltacji partyjnej, bo te partie powinny w przyszłości współpracować, a nie
Prawo
tylko promować
się. Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie Zbigniewa Ziobry, gdziekolwiek wystartuje, czy samodzielnie, czy w ramach jednego bloku z PiS-em i Konfederacją.
Tak, a mówię, a nawet PSL nie powinien być wykluczony, dlatego że nawet jeżeli jakieś ugrupowanie może być neutralne w stosunku do zasadniczych postulatów interesu publicznego, a nie destrukcyjne, to też jest jakaś wartość, więc mówię, więc...
Pytanie, czy PSL neutralny będzie, bo tutaj można mieć
ewolucja,
znak zapytania.
Mówię, bardzo ciekawe to obserwatorium, o którym mówiliśmy w Parlamencie Europejskim, że mówię, to nie jest obiecujące, no bo jak ktoś nawet nie może się zdecydować, żeby wstrzymując się od głosu zdystansować od reszty opozycji, tylko udaje, że go nie ma, to nie jest obiecujące.
Oczywiście PSL w Europarlamencie czasami, nawet nie czasami, chowa głowę w piasek. Marek Jurek, były marszałek Sejmu, historyk, polityk, publicysta, fejotonista, tego nika do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Godzina 8:41, czas na krótką piosenkę, zaraz potem nie wiem, co się zdarzy, albo będzie sport, albo będzie polityka, sam jeszcze tego nie wiem.